Dzień dobry Państwu, Maciej Stadnicki, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam w środę ostatniego dnia maja, a gościem naszym dzisiaj będzie pan redaktor Eli Barbour, prosto z Tel Awiwu. Witam pana redaktora serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zapraszam Państwa do udziału w sądzie. Głównym tematem naszego programu dzisiaj będzie wypowiedź izraelskiej piosenkarki na Eurowizji. A wypowiedź tej piosenkarki to 1. prowokacja, 2. niewiedza, 3. głupota, 4. inne. Zapraszam do udziału. Panie redaktorze, z dobrego źródła wiem, że książka oczekiwana, książka ostatnia pana Fruwa, twoja marynara, ma się ukazać w połowie roku. Tak?
No tak, no to jest elastyczny termin. No jakoś tam latem się ukaże, pewnie jak znam życie pod koniec lata. Tak, no to jest taka długa rozmowa ze mną, przeprowadzona przez dziennikarza Krzysztofa Urbańskiego z Warszawy, i to jest opowieść właściwie o, nie właściwie, to jest dokładnie opowieść o końcówce lat 60. w Polsce, i potem tego jest taki rzut emigracyjny, bo to się właśnie kończy na marcu 68, czyli tej emigracji żydowskiej spowodowanej przez ten reżim komunistyczny. Emigracji, która skierowała się w różne strony świata. No ten narrator, czyli ja w tym wypadku, niestety skierował się ten narrator do Skandynawii najpierw. Potem ze Skandynawii po paru latach wylądowałem w Izraelu na stałe. Ale to już jest zupełnie inna historia. To się kończy na, ta książka się kończy, jest opowieścią o młodzieżówce. No, mieszkałem w Warszawie, więc głównie o Warszawie, ale to jest, to trzeba traktować to jako temat rozszerzający, prawda? Bo to jest o muzyce końca lat 60. polskiej, zagranicznej, o modach, zwyczajach, o tym, jak ta młodzież właściwie nagle politycznie dojrzała, bo ten marzec to nie był przecież tylko marzec żydowski, to był marzec ogólnopolski, się rozlało po całej Polsce. Zaczęło się w Warszawie, zaczęło się na krakowskim przedmieściu, no ale się rozlało i tego te komuchy nie przewidziały. I no, jak mówię, to są rzeczy, bo wszyscy gadają o tych latach 60., to jest takie mistyczne, te 60 stały, prawda, ale tak naprawdę to żeśmy doszli do wniosku z panem Krzysiem, że niewiele o tym wiadomo. Jeśli chodzi o szczegóły, bo ja tam opowiadam o różnych, na przykład tam szewcach warszawskich, gdzie się kupowało buty nie takie, nie państwowe, tylko jakieś takie, jak nosili Beatlesi, powiedzmy, prawda, czy Stonsi. I te wszystkie historie modowe, jakieś takie o tym, gdzie się, o klubach studenckich jest dużo mowa, bo to jest to pokolenie, bo należałem wtedy do pokolenia studenckiego, więc te kluby studenckie to był taki azyl od tej komuny, od tej szarzyzny, bo to była straszna szarzyzna, teraz to się idealizuje, prawda? Popatrzeć na te różne wpisy takie sentymentalne, no choćby w polskim internecie, prawda, no to było wspaniałe życie, wspaniali ludzie i w ogóle no sielana jedna wielka, prawda? A to tak nie było. Tak nie było. Była potworna szarzyzna, nuda, ten bełkot komunistyczny ze wszystkich stron i cały dzień non-stop i te wszystkie koleje w sklepach. O tym też wszystkim. To wszystko jest razem. No i potem jest ten wyjazd do, w moim przypadku narratora, do Kopenhagi. No i tam się zaczyna z kolei nostalgia do Polski, prawda? Bo wyjeżdżali ci polscy Żydzi obrażeni na Polskę, na PRL. a potem gdzieś tam od razu nagle się zaczęły jakieś takie nostalgiczne numery. No tego, to choroba emigracyjna, tego żeśmy, ja na pewno tego nie przewidziałem, choć miałem się za jakiegoś mądrego chłopaka, no ale podejrzewam, że nikt tego jakoś nie przewidywał. No i o tym jest ta książka, no. O tych wszystkich numerach emigracyjnych, już tam ten pierwszy szok taki znalezienia się na Zachodzie, bo to był szok. Nam się zdawało wszystkim, że żyjemy w jakiejś takiej normalności, w tej Warszawie głównie, no bo mowa o Warszawie, jak mówię, no, a wielkie miasto i tak dalej, to niby europejskie, to potem się, jak człowiek wyjeżdża na ten Zachód, to się nagle przekonywał, jak straszne kontrasty istnieją już wtedy, koniec 60-tych lat, początek 70-tych. I mówię dalej, muzyka i koncerty, hipisi, te rzeczy, to już na Zachodzie. I podróże po Europie także.
Tak, dziękuję panie redaktorze.
Rozgadałem się, przepraszam.
Nic nie szkodzi, czekamy cierpliwie. Czekaliśmy już tyle miesięcy, więc poczekamy jeszcze, ile będzie trzeba. No i rozlało się. Mamy taką sprawę. W portalu Onet czytamy: izraelska piosenkarka po finale konkursu Eurowizji, w którym zajęła 3. miejsce, udzieliła wywiadu portalowi ynetnews.com. Jedno z pytań dotyczyło tego, jak czuła się, gdy otrzymała 12 punktów od jurorów z Polski. Cytat: zwycięsko. Dla mnie otrzymanie najwyższej oceny od Polski po tym, co przeszła tam moja rodzina w czasie Holokaustu, było prawdziwym momentem zwycięstwa. Odpowiedziała 22-letnia Kirel, Noa Kirel, której przodkowie ze strony ojca pochodzili z Austrii i w czasie II wojny światowej zostali zabici w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. I teraz, panie redaktorze, do tej wypowiedzi odniósł się wiceszef polskiej dyplomacji, pan Paweł Jabłoński. Ja pozwolę sobie przeczytać dłuższy fragment tweeta, który pan minister opublikował. Fakt, że wielu ludzi w Izraelu uważa Polskę za współsprawcę niemieckich zbrodni, a nie ich ofiarę, to często efekt nie tyle złej woli, co braku wiedzy i niepełnej edukacji. Przyczyn jest wiele, ale jedną z nich z pewnością była forma zorganizowanych wyjazdów izraelskiej młodzieży do Polski przez długie lata, utwierdzająca niestety ich uczestników w takim właśnie obrazie naszego kraju. Dlatego właśnie 1,5 roku temu z mojej inicjatywy Polska rozpoczęła z Izraelem negocjacje nowej formuły tych wyjazdów. Rozmowy były długie i trudne, ale udało się osiągnąć cel. Podpisana w marcu umowa wprowadza zasadę, że młodzież z Izraela będzie poznawać historię naszego kraju, w tym także dowiadywać się o zbrodniach Niemców na Polakach. Będzie też spotykać się z polskimi rówieśnikami, co pomoże przełamywać negatywne stereotypy. Podobne zasady dotyczyć będą wyjazdów polskiej młodzieży do Izraela. Rozpoczynamy długi proces, który z pewnością nie wywoła efektów natychmiast, ale jestem równocześnie pewny, że w dłuższej perspektywie pozwoli na budowę dobrych polsko-izraelskich relacji opartych na prawdzie i wzajemnym zrozumieniu, że oba nasze narody były ofiarami niemieckich zbrodni. Im dłużej i skuteczniej będziemy nad tym pracowali, tym mniej będzie złych stereotypów czy nieprawdziwych i bolesnych dla milionów ludzi w Polsce wypowiedzi jak ta autorstwa pani Kirel. A samą panią Kirel zaprosimy do Polski. Zaproszenie zostanie wysłane z MSZ w nadchodzącym tygodniu. Przede wszystkim, żeby zrozumieć, dlaczego w taki sposób myśli o naszej ojczyźnie. Żeby wytłumaczyć, dlaczego to dla nas bolesne i dlaczego się na to nie zgadzamy. Żeby porozmawiać o wspólnej historii naszych narodów. I żeby mogła na własne oczy zobaczyć miejsca, w których nazistowskie Niemcy dopuszczały się w naszym kraju okrutnych zbrodni na Polakach i Żydach. Panie redaktorze, no jest to trudny temat, wypowiedź bardzo dla nas bolesna. Jak by pan się odniósł do tego? Jak pan myśli, nie sugerując oczywiście za bardzo, ale jak pan to uważa?
No ja uważam tą Noę za idiotkę, to od tego zacznij, prawda? No bo to nie da się ukryć. To jest po prostu głupia dziewczyna, no. Młoda, głupia dziewczyna, której w ogóle nie powinni być, no nie wiem, no ona po prostu chlapnęła jakąś sztancą i te sztance są niepokojące, no. Sama ta Noa, no to niech se śpiewa te pioseneczki, tam niech wygląda jak wygląda i niech działa jak działa, tam osobiście mnie to mało obchodzi. To się zresztą robi jakaś taka gwiazda międzynarodowa między innymi. No nie, nie powinni w ogóle, nie wiem, no to jest w ogóle jakieś spaczone podejście do tego wszystkiego. Wszystkie, cała ta sprawa tych wycieczek szkolnych, prawda, tej młodzieży izraelskiej, która jeździ do Polski, no to już jest, to już trwa, ja już nie pamiętam, chyba ze 30 lat i co roku 20-30 tysięcy młodych ludzi. No także łatwo sobie obliczyć, ile to już, jaki zasięg te wyjazdy już mają w tej chwili, prawda, i będą trwały nadal, no bo odnowione zostały te umowy. Absolutnie trzeba przeformułować całą tą instytucję tych wyjazdów. Ja powiem może trochę drastycznie, moim zdaniem w ogóle trzeba je zlikwidować, w ogóle całą tą sprawę, tylko że po prostu zlikwidować, bo to już jest, w tej chwili Izrael jest zupełnie innym państwem niż był tam 20-30 lat temu, no kompletnie, no. Wszyscy, wystarczy tutaj wylądować na lotnisku i od razu widać, że to jest zupełnie inne państwo, no. To już obrosło w piórka, powiedziałbym. No to jest, ten mentalność się też zmieniła kompletnie. No to jest kraj, który jeszcze tam parę dziesiąt lat temu był zależny od różnych wielu czynników międzynarodowych i tak dalej. No a tutaj w tej chwili PKB na głowę mieszkańca, tak, prawie 60 tysięcy dolców, no. To jest czołówka światowa. No to nie będę się zajmował w tej chwili reklamowaniem Izraela, prawda? Bo nie o to chodzi. Ale to jest zupełnie inny kraj. No zupełnie inny kraj. I także pod względem ludności, no prawie 10 milionów ludzi już jest. Konflikty tam różne zostały. Także nie wiem, no ten konflikt z Polską, on się zaczął oczywiście od tej ustawy o IPN-ie, prawda, już tam 3 lata temu i to się potem różne idioty się tutaj, te idioci polityczni różni w Izraelu się zaczęli to rozrabiać, ten Lapid, tam jeszcze inni i tak dalej. Proszę państwa, to nie jest tak, że Sielanka była w drugiej wojnie i że Żydzi mieli w Polsce jakieś Eldorado, prawda? To przecież wszyscy wiemy, że było ciężko. Oczywiście, że oba narody były ofiarami tego zdziczenia, tego niemieckiego, prawda? No to są normalne rzeczy i o tym oczywiście uczą, znaczy w Izraelu oczywiście uczą głównie, że Żydzi byli ofiarami, bo taka była ideologia też związana z powstaniem Izraela. Izrael powstał na gruzach, jakby na grozach, na popiołach Holokaustu, prawda? Tak to było zawsze przedstawiane, no, w jakiejś takiej narracji oficjalnej. Nie wszyscy to przyjmowali, no ale taka jest prawda historyczna, prawda? Bez Holokaustu wątpliwe, czy doszłoby do utworzenia państwa Izrael. Także to jest, nie wiem, mówię jeszcze raz. Te wyjazdy nie zostaną w tej chwili zlikwidowane, ponieważ to jest też potężny biznes dla obu stron. No, co ja tu dużo będę gadał? No, hotele, przewodnicy, komunikacja, autobusy, prawda, samoloty, knajpy, zakupy, kupa kasy po obu stronach, prawda? Tego nie zlikwidują. No, to cierpieli bardzo. Zapewne zainteresowani ludzie przez tych parę lat, że tam był ten COVID, prawda, wszystkie te przerwy znane, prawda, ten... Teraz zostanie to wznowione. No ja nie wierzę w żadne jakieś tam zmiany tych programów, tam nie wierzę. To się musi... To znam przykłady bardzo pozytywne, na przykład Chrubieszów i taka dzielnica Chrubieszów w Polsce, dzielnica Tel Awiwu Hulon. Szkoły, które dogadują, ogólniaki, prawda, licea, które dogadują się od lat na bazie indywidualnej. Jest wspaniała wymiana młodzieżowa, obie strony się odwiedzają. Edukacja i tak dalej. To się musi odbywać jakoś w ten sposób. Nie odgórnie, tylko oddolnie. Jak w życiu tak bywa, prawda, często. Oddolnie się liczy dużo bardziej. No, no i to jest to. Poza tym, te wycieczki, jak mówię, nie zlikwidują tego wszystkiego. No bo kasa i tradycja i inercja, prawda? No i ciągle jeszcze są na przykład w Izraelu zwolennicy, że ciągle jeszcze zwolennicy teorii, że należy ciągle jeszcze, prawda, podbudowywać tą motywację młodzieży izraelskiej, bo to jest młodzież licealna, czyli przed służbą wojskową, że proszę bardzo, co nas spotkało nie tyle w Polsce, co w Europie, prawda? No, Polska to wybrana została przez Niemców ze zrozumiałych względów, największe skupiska żydowskie najbliżej do komór gazowych, prawda? A Niemcy racjonalny naród, no. Ale to chodzi o to, co się stało z Żydami w Europie, no bo w Holokauście uczestniczyły właściwie wszystkie narody europejskie, no. Nazwijmy rzecz po imieniu. Rzeczy są jeszcze nie do końca na przykład zbadane w sprawie Rumunii. Rumuni aktywnie uczestniczyli w mordowaniu Żydów. Na dawne Kresy polskie, tam może nie tyle Kresy, nawet co no, Litwa, te Prybałtyka cała, prawda? Estonia, Litwa, Łotwa, straszliwe rzezie się tam odbywały. To wszystko dopiero gdzieś tam od 20 lat po upadku ZSRR otwarte zostały względnie archiwa te posowieckie, prawda? I można badać tam już imiennie. To oczywiście zajmie lata, wymaga ogromnych nakładów, energii i tak dalej. To wszystko przed nami, prawda? Także to nie jest tylko Polska przecież, jeśli chodzi o te aspekty związane z Holokaustem. No a poza tym wiemy przecież, że różnie w Polsce bywało. Jedni ratowali, drudzy wydawali, trzeci tam mordowali nawet. Te rzeczy, no. Potem na to odpowiedzią na to jest, że z kolei Żydzi na bagnetach żydowskich komunizm został wprowadzony w Polsce. No są wszystko bzdury. Wymaga to rzeczywiście edukacji i przede wszystkim jakiegoś spokojnego, inteligentnego podejścia. Teraz tak, ja mówię, już to gadałem, już mówiłem o tym wielokrotnie. No, te wycieczki należy ze względów zasadniczych zaczynać od Niemiec albo od Austrii. I dopiero potem przyjazd z odwiedzinami w tych miejscach męczeństwa w Polsce. Auschwitz, Treblinka, te rzeczy, Majdanek i cała reszta, prawda? Przede wszystkim przeformułować, jeśli chodzi o te trasy. Moim zdaniem polska strona powinna absolutnie naciskać w tej sprawie. Dyplomatycznymi środkami, no po prostu. Niech oni zaczynają jeździć gdzieś tam od jakichś tam, niech odwiedzą sobie nagle te obozy, te dawne obozy, obozy zagłady w Niemczech. One oczywiście nie wyglądają tak jak Auschwitz, prawda? To wszystko jest jakoś tam podremontowane, tam elegancko, tutaj zniszczone, tutaj tam zabetonowane, w Austrii to samo, jakieś kwiatki tam zasadzone tego, ale to jednak z kwestii zasadniczej należy zaczynać od tego. Od tych skopów cholernych, no, austriackich i niemieckich. No tyle bym powiedział. A reszta to jest kwestia dobrej woli po obu stronach i ja mam ogromną nadzieję, że to się, że i Polska, i Izrael, które są państwami w jakimś sensie bardzo podobnymi, no, także w sensie tej tragicznej przeszłości, prawda, zabory w Polsce, potem te okupacje, to wszystko, cała ta znana historia. Żydzi, wiadomo, jaka historia. One się powinny, poza tym wielu, korzenie izraelskie w dużej części pochodzą z Polski, prawda, tkwią na tej polskiej ziemi. Wszystkie te ruchy sionistyczne, które doprowadziły do utworzenia państwa żydowskiego, no, w granicach starożytnego Izraela. No, tyle, no.
Tak, dziękuję panie redaktorze. Mamy głosy widzów. Zapraszam państwa do komentowania, do lajkowania, podawania dalej, do wspierania naszej telewizji. Frank Martin pyta, pytanie do pana Barbura. Czy możliwe jest, że wycofanie z Afganistanu przez USA Army i porzucanie sprzętu było bezpiecznikiem, aby dziś rękoma talibów zrobić porządek w Iranie?
Nie, no to są te teorie spiskowe. Wiecie państwo, to jest tak, jak nie wiemy, co się dzieje, to powstają te wersje spiskowe. No to znana rzecz jest, to taki jest mechanizm, prawda? No teraz tam rzeczywiście podgrzało się na granicy między Afganem i Iranem. Talibowie niby atakują, no oczywiście talibowie nie mają szans z Iranem, no. Nawet na tym sprzęcie, który pozostawili w sposób straszny Amerykanie, no bo to była wpadka totalna tej administracji, tego Bidena i tego niedołężnego Bidena. No. Bo ta ucieczka z Afganistanu, no to był potworny błąd. No. To był potworny błąd, który od tego się zaczęła. Znaczy to był część, ciąg dalszy takiej spirali słabości amerykańskiej, która doprowadziła w końcu do tej napaści rosyjskiej na Ukrainę, prawda? Przedtem jeszcze Obama się popisał. Pamiętajmy, że Obama kiedyś obiecywał dygresja ma, obiecywał, że nie dopuści do tego, żeby Asad, reżim syryjski, używał broni chemicznej, że to tam czerwona linia miała być, czerwona linia. Amerykanie zarzekali się, że atakują, zniszczą ten reżim Asada, oczywiście nic. I to jeszcze Obama wtedy rządził i nie zrobili tego, wbrew obietnicom. A numerem dwa w Stanach, wiceprezydentem, był właśnie Biden. Biden, który ze źródeł izraelskich, które są dosyć tam rozgałęzione w Stanach ze zrozumiałych względów, bo to jest jakby polisa izraelska, ta Ameryka, to jest wiadomo, że tą szarą eminencją polityki zagranicznej USA za Obamy był właśnie Biden, wiceprezydent USA, który teraz jest numerem jeden. No. I akurat w sprawie Ukrainy może się sprawdza, też z dużym wahaniem, jak wiadomo, i to raz w lewo, raz do przodu, raz do tyłu. Tym niemniej jednak jest nacisk od środkowych w Stanach taki, że na to, żeby pomagać Ukraińcom, że Biden po prostu musi to robić. To nie jest żadna jego tam specjalna zasługa. Ta administracja jest to są niedojdy, no, bo to są w większości ludzie jeszcze Obamy. Także ja bym nie demonizował tej sprawy tam talibów, Iranu. Oni się tam jakoś, no to są różne odłamy islamu przecież, no Iran jest krajem islamskim, szyickim, to jest ten mniejszościowy odłam, mniejszościowy blok w łonie islamu, a talibowie to są sunnici. Tak samo jak Palestyńczycy i tak samo jak większość kraju arabskiego. Także oni tam te swoje animozje mają od bodaj 1500 lat. No i pewnie będą mieli jeszcze ze 2000. No, tak to jest. Tak. Jakieś tam przygraniczne walki będą pewnie się toczyły. Nikt tam się dokładnie... No, to świat ma większe problemy w tej chwili. To się nie rozwinie raczej. Nie rozwinie się. Iran ma kłopot teraz... Z Izraelem, który nie dopuści do rozbudowy tam, nie dopuści tych Persów do tego, żeby się dorywali do broni atomowej. No. I oni to dokładnie wiedzą, nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Ale Izrael cały czas się w tej chwili przygotowuje, trwają cały czas, nie dalej jak tydzień temu potwierdził to dowódca armii, dowódca Cahalu, czyli armii izraelskiej, że może dojść w Iranie, może być tak już niedługo, że mogą się narazić na uderzenie takie wielostronne Izraela, czyli z paru stron.
Dziękuję, panie redaktorze. Zanim przejdziemy do tematu drugiego, zapraszam na krótką reklamę miesięcznika Idź Pod Prąd.
Wolności obywatelskie zagrożone w Polsce. Sprawa Pawła Chojeckiego, pastora sądzonego za słowa, toczy się już 4 lata. W najnowszym numerze magazynu Idź Pod Prąd podsumowujemy najważniejsze wydarzenia i wypowiedzi wokół procesu. Wyrok sądu poznamy 5 czerwca. Bądź razem z nami. Jak wygląda państwo bez wolności obywatelskich? Wywiad z Ujgurami o zbrodniach dzisiejszych komunistycznych Chin. Piotr Setkowicz w tym numerze przedstawia kolejne fakty z życia Marcina Lutra oraz dzieje reformacji w Polsce. Piszemy również o upadku mitu Jana Pawła II oraz o komunistycznej zbrodni na założycielu oazy, księdzu Franciszku Blachnickim. To i nie tylko to w nowym numerze magazynu Idź Pod Prąd. Szukajcie w Empikach, kioskach Ruchu i salonach Garmont.
Wracam po przerwie, a drugim tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie wykorzystanie przez PiS w spocie wyborczym słów redaktora Tomasza Lisa. Muzeum Auschwitz pilnie wydało komunikat. Skandaliczny klip PiS, partia zestawia Auschwitz i marsz 4 czerwca, w którym to dniu ma się odbyć marsz opozycji. Jest to, nie wiem w tej chwili, czy przytaczać te słowa, w każdym razie są już one znane, jest dosyć świeża sprawa, ale jak byśmy się mogli do tego odnieść? Za chwileczkę poproszę pana redaktora, a chciałem przeczytać komunikat Muzeum Auschwitz w tej sprawie. Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu, uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej. Mamy, panie redaktorze, wzrost temperatury politycznej, wzrost w związku z zbliżającymi się wyborami w Polsce. Jak pan ocenia taki spot i taki skandal?
No to jest bezczelność i głupota przede wszystkim. No, przede wszystkim głupota oczywiście. No. Jest to głupota. No niestety, no my żyjemy w czasach, gdy te różne takie głupoty, no na każdym kroku się z tym spotykamy. No przecież to nie tylko przez Polskę jest. No, to jest to w całym zachodnim świecie. Nie wiem, no ludzie, ja w ogóle mam taką prywatną teorię, z którą się nie będę z państwem dzielił, że w ciągu 20-30 ostatnich lat ludzie po prostu zaczęli głupieć. No. No ale ponieważ ludzkość głupieje, no to i politycy głupieją. No. A już nie mówię o artychach różnych w rodzaju na przykład tej panienki izraelskiej, prawda? No w ogóle nie należy pytać o takie rzeczy tych ludzi. No. Niech się zajmują tym swoim śpiewankiem, muzyczką, tam robienie jakichś filmików. Te filmiki też są coraz bardziej denne, ale ja nie chcę krytykować teraz tych spraw, bo nie o tym mówimy. W każdym razie, no to jest głupota. No, ja nigdy nie uważałem, żeby Liz był inteligentnym facetem. No a o PiSie, no to wiadomo, że to głupole. No, no to tak to jest. No. Z tym, że no, w życiu bym nie powiedział, że Liz jest antysemitą, a w PiSie oczywiście są takie elementy. No. To zdaje się jedyna różnica. No. Bo Liz z tym swoim intelekcikiem to jednak jest za mądry, żeby być antysemitą na pewno, a poza tym po prostu nie jest. No. Są, jedni są, a drudzy nie są. No. To jest. No. Jeden lubi mięcho, a drugi lubi tam zielsko. No. Tak, to jest, a teraz jest podminowana historia w Polsce, oczywiście ta sytuacja z tym marszem i tak dalej, no to i możliwe, że będą dalej jeszcze jakieś. Ja się boję, że w czasie tego marszu nie jestem chyba jedyny, kto się boi, że dojdzie do jakichś cholernych prowokacji, no, takich czy innych, no. Poza tym smarowanie sobie gęby tym holokaustem, Auschwitzem, tam te wszystkie rzeczy, no to przecież na każdym kroku jest, no. To przeszło do jakiejś narracji takiej taniej politycznej wszędzie, no. Lewica, lewactwo, nie używam słowa określenia lewica, bo to już jest lewactwo w tej chwili, no to wszystko oczywiście pogrobowcy komuny, oni każdego przeciwnika politycznego określają jako faszystę, tam w najlepszym wypadku, to jeszcze eufemizm, nie? W każdym razie te rzeczy, no tak to jest, w Izraelu to samo, dokładnie to samo. Przecież od paru miesięcy trwają tam protesty przeciwko reformy sądowniczej, która jest absolutną koniecznością w Izraelu, już inny temat. W każdym razie Bibi, cały ten rząd porównywany nieprzerwanie do jakichś tam faszystów, ekstremistów, tatarata i te wszystkie jakieś tam piękne słówka, nie? Takie czasy, proszę państwa, jeszcze raz ostrzegam, żeby nie było tam jakichś tam, dojdzie do jakichś afer, nie daj Boże, jakiegoś rozlewu krwi, a odpukuję tutaj, odstukuję.
Dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję.
No ja się boję tego samego w Izraelu. My się w Izraelu cały czas boimy, że dojdzie do jakichś mordów politycznych. No. Mm-hmm. A tego się boimy cały czas. A w Stanach to wiadomo, jak jest. No. Tak. Przecież też może dojść.
Żyjemy w bardzo trudnym czasie. Dziękuję, panie redaktorze. Zanim przejdziemy do trzeciego tematu i chciałem zaprosić państwa, chciałem podziękować państwu za wsparcie. Grają nam w tej chwili gitary, jest ich 940. Mogą państwo wesprzeć naszą telewizję przelewem bankowym, PayPalem, DotPayem, Blikiem, Superchatem. Szczegóły na stronie idźpodprat.pl. Wsparcie. Jesteśmy również na Patronite, patronite.pl/idźpodprat albo idźpodprat. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod telefonem 533-906-230 Paweł Machała, pod telefonem 536-813-435 Michał Fałek. I zapraszam państwa na klip ile udało się zrobić telewizji Idź Pod Prąd przez 4 lata.
Ten klip nagraliśmy w 2019 roku. Pomimo pandemii, od tamtej pory udało się nam zakupić nieruchomość, która jest zapleczem funkcjonowania telewizji Idź Pod Prąd, projektu Mega Kościół oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, gdzie co miesiąc 100 studentów z Polski i Ukrainy kształci się w systemie zaocznym. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, a także scenę, gdzie organizujemy koncerty i przedstawienia teatralne. Stworzyliśmy również pełne zaplecze kulinarne oraz konferencyjne dla Instytutu i innych wydarzeń. Co roku organizujemy obozy letnie projektu Mega Kościół. Udało nam się zbudować zaplecze dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w trakcie tworzenia chrześcijańskiego zespołu muzycznego i mobilnych grup misyjnych. Stworzyliśmy ekipę zgranych i oddanych ludzi, którzy codziennie służą Bogu, by cała Polska usłyszała o Jezusie. Wierzymy, że to wszystko przybliża nas do celu, który postawiliśmy sobie 4 lata temu – zbudowania chrześcijańskiego uniwersytetu. Wierzymy, że ciąg dalszy nastąpi.
Dziękujemy Państwu serdecznie za wsparcie i wierzymy, że w tym miesiącu zagra nam 1000 gitar. Zapraszam serdecznie. Trzecim tematem naszego dzisiejszego wywiadu jest zwycięstwo pana Erdogana w Turcji. Panie redaktorze, jak pan ocenia te wybory w Turcji, ich przebieg? Jak widzi pan w związku z tym wpływ tego zwycięstwa na politykę w Turcji, na Izrael i szerzej na politykę międzynarodową?
Może zacznę od końca, że mnie się zdaje, podejrzewam, że takie są też oceny większości tych obserwatorów, prawda, z zewnątrz, że Erdogan, bo to już będzie jednak jego ostatnia kadencja, 5 lat kolejne, on chyba złagodnieje, prawda. On chyba złagodnieje, bo on w tarabaniu tą swoją Turcję, a to jest 86 milionów ludzi, to jest wielki kraj. Także potężny kraj militarnie, bo to jest największa siła w NATO po tej stronie Atlantyku, jak wiadomo. Tak? Także on złagodnieje, bo ma poważne problemy gospodarcze i po prostu będzie musiał liczyć na jakąś pomoc, na jakieś kredyty, i to potężne kredyty. Musi sobie ułożyć w końcu te stosunki z Amerykanami. Pewnie będzie zmuszony jednak do wyrażenia w końcu zgody na akces Szwecji do NATO, prawda? To oczywiście nie za darmo. No, on w zamian przypuszczalnie będzie chciał zapewnić sobie dostawy myśliwców, znowu do myśliwca F-16 ze Stanów. No ale Biden daje do zrozumienia, że ewentualnie rozmawiali telefonicznie. Biden i Erdogan. Biden dał do zrozumienia, że no taka transakcja ewentualnie wchodziłaby w rachubę, prawda? Turcja się zgadza na przystąpienie Sztokholmu do NATO i dostanie tam jakieś te samoloty F-16. Znaczy kupi je. To jest... Wybory na pewno były lekko zafałszowane, bo 20 lat rządził ten Erdogan, to nigdy nie był przecież jakaś gwiazda demokracji szczególna, islamista, nie ukrywający tego zresztą, prawda? Autokrata, który rozbudował ten swój aparat, przez 20 lat miał dużo czasu, miał dużo kasy jeszcze przedtem. Rozbudował w komisje wyborcze, były też uprzone jego ludźmi. Także tam jakieś fałszywki mogły być, no ale tym niemniej on też jak nie wygrał tych wyborów w sposób zmasowany, tam parę procent. Do tego dodajmy jeszcze także, że ten jego główny rywal, tam ja nie mogę zapamiętać, Kirko Kluklu, tam nie pamiętam go. Ten rywal, taki dobrotliwy człowiek z wyglądu, wcale nie jest dobrotliwy, no ale taki wygląd ma. W każdym razie on był słaby politycznie, retoryka nędzna. Jako ludzie go popierali, tam z połowa tych Turków go poparła, jednak prawie połowa. No. bo mają dosyć tego Erdogana oczywiście. Ja mówię głównie o ludności wielkomiejskiej. Wielkie miasta popierały tego lidera opozycji, tego Kirko. Także on, szkoda jednak, bo z drugiej strony no, to mogła być też cicha woda, ten opozycjonista. No. Sprawa jest, na pewno miałby jakąś taką retorykę dużo łagodniejszą niż Erdogan i nie byłby taki skrajny, bo przecież ten to tutaj przerzuca się ze skrajnej jednej decyzji w drugą. Te jego romanse z Moskwą, prawda, nieustanne. Starał się też z Chińczykami to na razie jakoś tam słabo idzie, ale perspektywa jest, no diabli wiedzą, właśnie to jest bardzo ciekawe, jak Turcja się zachowa teraz na styku z polityką Pekinu, prawda? Oni się powinni z Chińczykami kłócić, Turcy, bo przecież Chińczycy, to znaną jest sprawą, prześladują tą mniejszość islamską, ujgurską, prawda? Która zresztą jest pochodzenia jakiegoś tam tureckiego, ci Ujgurzy to są jacyś tam z korzeniami tureckimi. No ale jak przychodzi do interesów, to Erdogan siedzi cicho jak mysz pod miotłą, prawda? Nie będzie sobie zadrażniał tam sytuacji z Chińczykami o jakichś Ujgurów, prawda, że ich tam ładują do obozów koncentracyjnych, prześladują i no tam są jakieś straszne rzeczy się dzieją w tych obozach, nie do końca wszystko wiadomo, bo przecież Chińczycy to zamordystyczny reżim jest. Jeśli chodzi o stosunki z NATO, zdaje się, że niewiele się zmieni. On dalej będzie fikał, no bo on ma atuty w ręku, no on ma najsilniejszą armię w NATO po tej stronie oceanu. No to jak się ma taki atut w łapie, A z tym całym dozbrajaniem, te budżety obronne w Europie, no to wiem jak jest, prawda? No, niby podwyższają oni tego, ale to w każdym razie dalej będą pewnie bazować na tej bardzo licznej armii tureckiej i w sumie nieźle wyposażonej, nieźle wyszkolonej, bo on tam przecież tych swoich walecznych żołnierzy wysyłał w minionych latach tak, do Libii, do północnej Syrii, także oni tam jakąś tam, prawda, praktykę mają, no, taką czy inną. No. W sumie chyba niewiele się zmieni przez tych najbliższych parę lat. W każdym razie na pewno zmieni się ton, no to też jest dobrze, no. Bo to jednak jest takie straszne dziesiątko ta Turcja, liczne, 80 parę milionów, ale dziesiątko, no. No bo to jest, z drugiej strony, no, są te mniejszości tureckie w zachodniej Europie, które też przecież w większości głosowały za Erdoganem przecież, no. Czy on ma tam wtyki, on kontroluje te mniejszości tureckie, no, od tych mniejszości tureckich, które już mają przecież obywatelstwa tych poszczególnych krajów, Niemcy, Francja, inne kraje, Włochy, to są też zależą też losy polityków zachodnioeuropejskich. Także on te wpływy swoje ma, jak mówię, na to, no a z kolei Amerykanom zależy na tym, żeby odciągnąć Turcję od Rosji. A przypominam, że Turcja lawirowała między USA i Rosją, bo z jednej strony przynależność do NATO, tam niby tam zachodni kraj, prawda, niby tam udawała zawsze demokrację zachodnią. No. Czy udawała, no ona jest jakąś tam demokracją, tylko że to jest demokracja autorytarna, no, tego Erdogana, taka swoista odmiana. Okazuje się, że demokracje różne twarze mają. A z drugiej strony kupili od Putina te baterie obrony powietrznej S-400, czyli zaawansowaną broń, no i to z kolei koliduje ze strukturami NATO. Tak to wygląda. Czy on będzie dalej kręcił, ale chyba dużo bardziej delikatnie, tak mi się zdaje.
Dziękuję panie redaktorze, za ten komentarz. Wracamy po krótkiej przerwie i będzie temat czwarty. Zapraszam. Za portalem WNP czytamy: budowa szkoły religijnej na zachodnim brzegu wywołała ostry sprzeciw społeczności międzynarodowej. Przeniesienie w poniedziałek przez izraelskich osadników żydowskiej szkoły religijnej, pierwotnie założonej na prywatnej palestyńskiej ziemi w nielegalnym osiedlu Homesz, na pobliskie grunty państwowe, wywoła sprzeciw administracji USA, Unii Europejskiej i władz brytyjskich. Izraelskie media zaznaczają, że decyzja o przeniesieniu szkoły została podjęta za zgodą ministra obrony Joava Galanta i otrzymała zielone światło od premiera Benjamina Netanyahu. Telewizja publiczna Kan poinformowała w poniedziałek, że siły obronne Izraela ostrzegły ministra obrony przed budową w Homesz, określając, że posunięcie to jest na granicy legalności. Budynek w Homesz został zbudowany w nowym miejscu na gruncie należącym do państwa w nielegalnym osiedlu, przenosząc kontrowersyjną jeszywę ze starej lokalizacji. Która została uznana przez Sąd Najwyższy za prywatną ziemię palestyńską, pisze portal Times of Israel. W poniedziałek Departament Stanu USA stwierdził, że Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone zarządzeniem izraelskiego rządu, zezwalającym swoim obywatelom na ustanowienie stałej obecności w osadzie Homesz na północy zachodniego brzegu. Dodano, że posunięcie to narusza zobowiązanie Izraela wobec administracji prezydenta Joe Bidena, że nie zezwoli na budowę osiedla. Izraelski doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Tzachi Hanegbi powiedział w tym kontekście, że nie wie, do jakiego zobowiązania USA się odnoszą, dodając, że nie było żadnego zobowiązania w odniesieniu do przeniesienia jeszywy z miejsca, które Palestyńczycy prawdopodobnie słusznie uważali za ziemię prywatną, do innego miejsca na izraelskiej ziemi państwowej. Unia Europejska poinformowała, że potępia ustanowienie stałych struktur dla izraelskich osadników w placówce Homesz na okupowanym zachodnim brzegu. UE wezwała rząd Izraela do odwrócenia tego działania, które jest sprzeczne z wysiłkami na rzecz zmniejszenia napięć w regionie. Również brytyjskie władze zaoponowały posunięciu, oświadczając, że Wielka Brytania sprzeciwia się dzisiejszej decyzji Izraela o zezwoleniu na przeniesienie nielegalnego osiedla w Homesz. Panie redaktorze, co pan na to? Szczerze mówiąc, niewiele z tego rozumiem. Ogólnie się orientuję w tym konflikcie, ale gdyby pan mógł nam naświetlić tą sprawę.
Znaczy, tutaj głównie chodzi o to, że w tej chwili, o czym zarówno te media izraelskie, które pan cytował tutaj, czy agencje cytują, jak wiele tych czynników międzynarodowych, czyli w tym wypadku lewicowa administracja Bidena w Stanach, Unia Europejska, która też jest, ma podejście lewicowe do Izraela, wszystkie te czynniki zapominają, a zwłaszcza powiedziałbym, że właśnie te większość mediów izraelskich, tych mainstreamowych tak zwanych, zapomina o tym, że w listopadzie zeszłego roku wybory w sposób zdecydowany w Izraelu wygrała prawica. W ślad za tym Netanyahu, który jest politykiem prawicowym, utworzył rząd i ten rząd w tej chwili, w którym dużą rolę odgrywają mniejsze, poza tym rządzącym Likudem. Likud to jest ta partia Netanyahu, prawda, która jest świecką partią. Ale w skład tej prawicowej koalicji rządowej weszło też kilka partii religijnych, religijno-narodowych. To nie są te, oprócz tych hasydów, prawda, w tych czarnych ubiorach i tak dalej, którzy są przeważnie apolityczni. Oni dbają tylko o własne interesy, o dotacje dla tych swoich szkół i tak dalej, tam, i tak dalej, i tak dalej. Są też partie narodowo-religijne. To są ci ludzie, którzy mają te kipy na głowach noszą, prawda? Umownie, no, mówię. To są ludzie, którzy ich światopogląd sprowadza się do tego, że zachodni brzeg, czyli historyczna, ta starożytna Judea Samaria, należy do Izraela, a nie do Palestyńczyków. Dokładnie tak, jak to miało miejsce w starożytności, gdy istniał tutaj ten starożytny Izrael, prawda? I mało tego, właśnie z tej Judei Samarii, czyli zachodniego brzegu, tak zwanego obecnie, dosłownie tam były korzenie judaizmu, się znajdowały i są jakieś tam odkrycia archeologiczne i tak dalej, które świadczą o tym, że tak rzeczywiście było. No i tradycje biblijne i tak dalej. Teraz tak, w 2005 roku,
tak.
W 2005 roku Izrael postanowił, już nie chcę wchodzić w tej chwili okoliczności tej decyzji, też są dosyć szemrane, bo wtedy rządy, dobra, pomijamy ten temat, w każdym razie Izrael zgodził się wycofać się ze strefy Gazy, to jest terytorium palestyńskie na południu Izraela, i z części, z północnej części tego zachodniego brzegu, gdzie jest właśnie ten Homesz z tym Jeszybotem teraz, prawda? Tam ze cztery, zdaje się, o ile pamiętam, były osiedla, z których Izrael się wycofał. Teraz tak, to było w 2005 roku i to zostało uznane w tej chwili przez prawicową orientację, która rządzi w Izraelu, ale od wielu lat rządzi. Tam była przerwa półtora roku nieszczęsna z tym Lapidem i z tym Bennettem, prawda? Ale teraz wróciła do władzy, jak mówię. Prawica izraelska twierdzi, że to była jeden z największych, że to wycofanie się ze strefy Gazy, strefa Gazy stała się w tej chwili siedliskiem terroru palestyńskiego, ciągle te rakiety stamtąd lecą i tak dalej, Hamas, nazywana jest nie bez powodu Hamastanem, i wycofanie się z części tego zachodniego błędu był jednym z najgorszych błędów strategicznych w historii nowoczesnego Izraela. Podobnie jak błędem, to jest ta nowa, to jest ta teoria prawicowej sceny politycznej, podkreślam. Podobnie jak jeszcze pierworodnym błędem było w połowie 90. lat utworzenie, zgoda także izraelska, także przez chwilę rządzącej lewicy w Izraelu, zgoda na utworzenie autonomii palestyńskiej, przyjazd Arafata i utworzenie tej autonomii palestyńskiej, która obejmowała wówczas strefę Gazy i część tego zachodniego brzegu. Teraz tak, polityka prawicy obecnie polega na tym, żeby odkręcić wycofać się z tych błędów strategicznych, czyli przywrócić obecność izraelską na terenach, które zostały wówczas lekkomyślnie oddane. Ja się z tym zgadzam, ponieważ też nie jestem lewicowcem, przypadkiem. No i teraz tak, do strefy Gazy Izrael wrócić nie chce i nie ma to najmniejszego sensu po prostu. Bo mieszka tam 2 miliony Palestyńczyków, trzeba by tam okupację zorganizować, to cały świat byłby przeciwko nam, rzeczywiście w sposób dosyć ostry. I tak jest, za każdym razem, kiedy jakieś tam oni odpalają rakiety na skupiska ludności cywilnej w Izraelu, prawda, ten Hamas w strefie Gazy, to w ogóle o tym nie ma mowy, jest mowa o tym tylko, że Izrael odpowiada atakami na strefę Gazy, niszcząc cele wojskowe, nie tak jak tamci, którzy strzelają na oślep w stronę ludności cywilnej izraelskiej, no, która jest chroniona, ale oni intencją tych ludzi jest zabijanie cywilów. Także w tej chwili to się ta batalia o ten Homesz i o tą szkółkę i tam jeszcze pewnie będą jakieś inne obiekty i artefakty, zwłaszcza pod ziemią, które będą odkrywane, jak mówię, świadczące o starożytnej przynależności i tak dalej do narodu żydowskiego, do judaizmu. To wszystko jest odkręcaniem tego błędu strategicznego z 2005 roku. No, tak to wygląda. Teraz tak, no to oczywiście, że Unia Europejska jest immanentnym wrogiem Izraela w sensie politycznym i popiera stanowisko palestyńskie. To samo obecna administracja Bidena, prawda, która jest lewicowa. Jak mówię, dawni ludzie Obamy tam służą w tej ekipie. No czyli potępiają. Większość mediów w Izraelu to są media lewicowe. Ja mówię o 3 głównych kanałach telewizyjnych, prawie wszystkich gazetach, poza jedną, która stara się tam bardziej wyważone stanowisko prezentować, to jest ten Izrael dzisiaj, Izraela Yom to się nazywa. Także te media, na przykład, które pan cytował, to wszystko są lewicowe media, które są następnie cytowane przez media zachodnie, antyizraelskie z definicji. No tak to jest. No i to są te wszystkie mechanizmy. No jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie naciski po prostu nie przyniosą żadnego skutku pozytywnego z ich, jeśli chodzi o ich zapatrywania, prawda? Izrael postawi na swoim. Biden ma przed sobą kampanię wyborczą, już ta kampania się w sumie zaczęła, także on zupełnie czym innym się będzie zajmował w tej chwili. Ten doradca izraelski do spraw bezpieczeństwa, którego pan cytował, Tzachi Hanegbi, tam w przyszłym tygodniu jedzie do Ameryki, do Waszyngtonu, jeszcze tam z kilkoma innymi wysokiej rangi urzędnikami. Także to będzie rozmydlane, a Izrael jak zwykle, no, pomimo tych wszystkich licznych protestów przeciwko osadnictwu na tym, że zachodnim brzegu w ciągu minionych kilkudziesięciu lat, no tam w tej chwili już pół miliona ludzi mieszka na stałe. Pół miliona Izraelczyków. Także myślę, że ten Chomesz też jakoś przeforsują. No tak znając życie, no tak powiem, no tak to jest. No. To wszystko działa, tak to działa i tak to wygląda w Izraelu. Tutaj po prostu walczą o każdą pięć ziemi, a Żydzi nie ustępują.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie redaktorze, mamy jeszcze jeden temat. Zanim przejdziemy do niego, bardzo proszę o krótki przerywnik. Otóż żydowscy radykałowie usiłowali ostatnio zakłócić nabożeństwo ewangelicznych chrześcijan nieopodal Ściany Płaczu. Chrześcijańscy wierni, którzy modlili się w niedzielę w parku archeologicznym graniczącym ze Ścianą Płaczu w Jerozolimie, napotkali setki żydowskich demonstrantów, w tym zastępcę burmistrza miasta, wykrzykujących, by opuścili to miejsce. Cytuję za portalem WNP. Żydowscy uczestnicy protestu zareagowali na wezwanie ewangelickich chrześcijan do modlitwy w centrum Davidsona, które znajduje się na południe od Ściany Płaczu i zapewnia dostęp do części świętego dla wyznawców judaizmu miejsca, pisze portal Times of Israel. Policja izraelska przepędziła niektórych demonstrantów, w tym zastępcę burmistrza Jerozolimy Ariecha Kinga, aby umożliwić wiernym dostęp do miejsca. Co najmniej jedne szklane drzwi centrum Davidsona zostały rozbite i przynajmniej jedna osoba została zatrzymana podczas zajść. Wiceburmistrz King, który należy do skrajnie prawicowej frakcji Meuhadim w Radzie Miasta Jerozolimy, został sfilmowany, jak wraz z innymi osobami krzyczał: misjonarze, wracajcie do domu. King potępił w wydanym oświadczeniu tych, którzy pozwolili chrześcijańskim misjonarzom na zorganizowanie chrześcijańskiego nabożeństwa i ceremonii mającej na celu przygotowanie wysiłku misyjnego skierowanego do mieszkańców Izraela. Jeśli o mnie chodzi, cytuję słowa wiceburmistrza, niech każdy misjonarz wie, że nie jest mile widziany w ziemi Izraela. Times of Israel podkreśla, że incydent ten uwypukla napięcia w relacjach religijnych izraelskich nacjonalistów z chrześcijańskimi ewangelikami, którzy politycznie i finansowo wspierają Izrael. Dawid Francoze, przewodnik turystyczny, który publicznie wspiera premiera Izraela Benjamina Netanyahu, odnosząc się do protestu radykalnych Żydów i do udziału w nim zastępcy burmistrza Jerozolimy, napisał na Twitterze: widzę, co dzieje się w centrum Davidsona w Jerozolimie. Zamieszki wywołane przez chuliganów, w tym zastępcę burmistrza Ariecha Kinga. Zwracam się do was jako przewodnik, który pracuje z chrześcijanami. I mówię ci publicznie, że jesteś głupcem, który powoduje ogromne szkody. Reuters pisał w lutym, że w ostatnim czasie na Starym Mieście w Jerozolimie nastąpił wzrost liczby antychrześcijańskich incydentów. Członkowie wspólnot chrześcijańskich mówią, że są nękani i zastraszani przez agresywnych żydowskich ultranacjonalistów. Izraelskie MSZ, odnosząc się do niedzielnego protestu, potępiło wszelkie szkody dla wolności wyznania i kultu w Jerozolimie. W oświadczeniu dodano, że państwo Izrael uważa wolność wyznania i kultu w Jerozolimie, która jest święta dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów, za kluczową wartość dla struktury życia w mieście. Co pan na to, panie redaktorze, bo nie jest to incydent odosobniony, a mamy tutaj informację, że nastąpił wzrost liczby takich przypadków, takich incydentów, takich, no tutaj jest wyraźne zakłócenie przebiegu nabożeństwa, czyli to w Polsce przynajmniej jest taki paragraf, który jest w kodeksie karnym za zakłócenia porządku nabożeństwa, kultu religijnego, za znieważenie osób uczestniczących w nabożeństwie. Co pan o tym sądzi? Czy jak to pan widzi? Czy słyszał pan o takich przypadkach? Czy to jest dla pana coś nowego? Czy to jest przesadzone pana zdaniem? Czy to jest rzeczywiście tak, jak teraz to czytamy?
Ja o tym incydencie usłyszałem dzisiaj po raz pierwszy od państwa właśnie. Ale to nie znaczy oczywiście, że po prostu, bo ja się głównie zajmuję innymi problemami po prostu, ale jedynym powiem ogólnie, ogromnym problemem Izraela jest ta właśnie społeczność tych ortodoksów religijnych. Teraz mówimy nie o tych narodowo-religijnych czynnikach, tych osadnikach i tak dalej, tylko właśnie o tych ortodoksach, którzy stanowią jakieś takie państwo w państwie praktycznie, prawda? To jest prawie milionowa społeczność w niespełna 10-milionowym kraju. Są wielodzietne rodziny, prawda? No i proszę bardzo, no, znajomość jakichś realiów jakichś takich podstawowych realiów politycznych, choćby własnych interesów, no u nich jest znikoma. To jest oderwana społeczność, to jest zupełnie inny kraj. No. Oni często też mówią w ogóle widzisz, prawda, nie posługują się językiem hebrajskim. Znają hebrajski, ale starają się afiszować właśnie tym jakimiś takimi tradycjami jeszcze z Europy, prawda, w sensie językowym. No. To są ludzie oderwani od życia, ich nie bronię, to są po prostu idioci. No. Dokładnie tak, jak powiedział ten przewodnik. No to jest głupota ludzka i głupota polityczna, no to już nawet nie mówię, prawda? No przecież ewangelikanie to są nasi najlepsi sojusznicy w Stanach Zjednoczonych. No. To są ludzie, którzy po prostu kochają Izrael. I dokładnie tak należy się do nich odnosić, jako do najlepszych przyjaciół. No. To są ludzie, którzy też w większości głosu, na przykład tu już powiem, głosują na republikanów, konkretnie na Trumpa będą głosować i tak dalej. No, jeżeli ktoś jest trumpistą tak zwanym, no to widzi cały absurd tej sytuacji. No jest po prostu, już nie mówię o tym, że zakłócanie właśnie tych jakichś rytuałów religijnych jest to zwykła hamowa i tyle. No. Hamowa i tyle, no. Także no, a tych burmistrzów, wiceburmistrzów w Jerozolimie na pociechę, powiem, jest tam chyba, zdaje się, z 9 albo i więcej, także to tylko jeden z licznych wiceburmistrzów. No ale to są te rzeczy, z którymi niestety, no takie są realia polityczne w Izraelu, to jest złożony kraj, różni ludzie mieszkają, różni ludzie robią zadymy i tak to wygląda, no niestety. We wszystkich sprawach trzeba się liczyć, ja cały czas o tym rozmawiamy, że ta głupota teraz jest po prostu, wylewa się brzegami, no przelewa się wszędzie, no. Głupota, bezczelność, hamowa, no chamstwo. No i to Izrael jest przecież wolny od tego. No. Dokładnie to samo się dzieje w Izraelu. No. Ja w ostatnich miesiącach, to jako dygresję powiem tylko, że ja jestem... Ja nie wiedziałem, że aż tylu idiotów w tym Izraelu mieszka. No nie wiedziałem. No. Myślałem, że jest mniej. Ale teraz na fali tych wszystkich protestów przeciwko tej reformie sądowniczej i tak dalej, no, to po prostu się... Nie mogę otrząsnąć się ze zdumienia do tej chwili, naprawdę. No. To trochę przygasa to wszystko, no ale trzeba się liczyć z tym, że a Izrael to jest tylko wizytówka, prawda, jakaś taka wizytówka, część większej całości, prawda, no, że te wszystkie zjawiska to są zjawiska wspólne dla tego zachodniego świata.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za dzisiejsze wypowiedzi, za odniesienie się do tych spraw. Zanim przedstawimy wyniki sądy, chciałbym krótko ogłosić. Po pierwsze, zapraszam państwa na grę miejską Śladami lubelskich protestantów. 3 czerwca o godzinie 19 w Lublinie Fundacja Twój Ruch pod patronatem telewizji Idź Pod Prąd. Udział za darmo. Szczegóły na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Ogłoszenie drugie. Spotkanie z pastorem Pawłem Chojeckim i Joe Osiakiem na Florydzie w dniach od 2 do 4 czerwca. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, szukajcie na Facebooku wydarzenie Lecimy po wolność lub piszcie na kontakt@idzpodprad.pl. I trzecie ogłoszenie. Zapraszamy również na 9 zjazd klubów Idź Pod Prąd 8 czerwca. Zapisy online poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy członków klubów Idź Pod Prąd, a także osoby, które chciałyby poznać nasze kluby i związać się z nimi na stałe. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Był z nami redaktor Eli Barbour, redaktor Tel Aviv Online. I zapraszam na wyniki sądy. Dziękuję Panie redaktorze jeszcze raz serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam Państwa wszystkich serdecznie. Bardzo, bardzo stawiam.
Dziękuję Państwu za wsparcie i zapraszam serdecznie. Wyniki sądy podajemy. Prowokacja 25%, niewiedza 30%, głupota 40%, inne 5%. A mówiliśmy o tym, jak należy rozumieć wypowiedź izraelskiej piosenkarki po Eurowizji. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam serdecznie na nasz program, na serwis informacyjny Idź Pod Prąd o godzinie 17 oraz dzisiaj o 18 na dogrywkę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Okay, I met some wonderful people on the flight today, and I just want to tell you that God is so good to us. He died for our sins. He's here for us. He will always be with us. If you need him, you are never, never alone. Never alone. He is always with you. In the hard times, you will always have some hard times, but you know that he will get you through, and you'll be at the, you'll get to the bottom, and you get to the end, and he will always protect us and be there for us. I give him all the glory and all the praise. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Yes.
Wow.
Okay.
Thank you.
You're welcome. You're welcome. Wow. Welcome. It was nice talking to you. I didn't see you with the Bible until just now.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.